A my przenosimy się na lewą stronę Wisły, do Podkowy Leśnej. Tam jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Tak jest, bo w Podkowie Leśnej czas płynie troszeczkę inaczej niż na Saskiej Kępie, ale takie to są zakrzywienia czasoprzestrzeni. 11 urodziny Radia Wnet mają swoją dynamikę, ale też trzeba łapać się rzeczywistości. Już pan redaktor mówił razem z Otarem Brzeskim o tym, że mamy nową pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a teraz szerzej o tym powiemy z prawnikiem, profesorem prawa i posłem na Sejm, profesor Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi, wszystkim państwu, słuchaczom i pracownikom Radia Wnet i 100 lat życzę tak wspaniałej pracy.
Dziękujemy bardzo. A jak się zakończy, czy już się zakończył spór wokół Sądu Najwyższego? Możemy powiedzieć, że te wszystkie walki, przestoje, turbulencje wokół tej instytucji są zamknięte i zakończone?
Bezwzględnie tak. Wszystko się dokonało. Z dużymi perturbacjami, jak widzieliśmy tam niektórzy sędziowie i to doświadczeni sędziowie Sądu Najwyższego mieli tam kłopot z postawieniem kółka gdzieś tam, wyborem nawet samej komisji skrutacyjnej do leczenia. To kompromitujące rzeczy za nami, na szczęście. Pan prezes Stępkowski, pełniący do dzisiaj obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przeprowadził tę procedurę jednak bardzo szybko, odkąd zastąpił również pana prezesa Zaratkiewicza. Zresztą jednemu i drugiemu panu prezesowi pełniącym obowiązki należy się wdzięczność, bo rzeczywiście pracę wykonali gigantyczną przy fatalnych warunkach, jakie stworzyli do tej pracy ci sędziowie, powiedzmy, z dużym stażem, żeby tutaj nie mówić jakichś innych rzeczy, z dużym stażem w Sądzie Najwyższym. No, ale to się udało. 5 kandydatów zostało wybranych w sobotę przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, a pan prezydent zgodnie z przepisami i konstytucji, i ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z tymi przepisami, wybrał jednego spośród 5 kandydatów i trafiło to na panią prezes Manowską. Bardzo dobry wybór, historyczna chwila. Ostateczny koniec epoki Sądu Najwyższego, którą wspominać będą nasi również potomkowie na kartach historii jako epoki chaosu i próby anarchizacji wymiaru sprawiedliwości dokonywanej przez część środowiska Sądu Najwyższego, no i pod dużym patronatem, jeśli nie sprawczym kierownictwem dotychczasowej pani prezes Małgorzaty Gersdorf. Bogu niech będą dzięki, że ta kadencja już się zakończyła, a od dzisiaj mamy panią prezes Manowską, znakomitego prawnika, sędziego już z doświadczeniem też na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Panie profesorze, panie pośle, a to może nie jest taktowne pytanie, ale jakie są oczekiwania pana jako prawnika wobec nowej pierwszej prezes? Jakie ruchy powinna na początek podjąć pana zdaniem?
To ja państwu powiem, jakie są moje oczekiwania. Tu ze mną siedzi też z boku pan profesor Mieczysław Ryba, który pozdrawia i wszystkich pracowników Radia Wnet, też życzy 100 lat i słuchaczy tego znakomitego radia. I myślę, że myśmy tutaj dzisiaj takie wymienili zdania na temat Sądu Najwyższego. Otóż nasze oczekiwania, moje, jeśli ja jestem na antenie, są takie, ażeby przez najbliższy czas nikt nie słyszał nic o Sądzie Najwyższym, bo Sąd Najwyższy nie jest od tego, żeby o nim słyszeć, tylko Sąd Najwyższy jest od tego, żeby rzetelnie pracować i rzeczywiście sprawować wymiar sprawiedliwości na najwyższym szczeblu i na najwyższym poziomie. Sąd Najwyższy taki powinien być. Proszę zwrócić uwagę, że Polacy nie znali nazwiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wówczas, kiedy Sąd Najwyższy działał normalnie, poprawnie. Natomiast w sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy stawał się organem politycznym stricte i wdawał się tylko w utarczki polityczne, tak jak to było za kadencji pani prezes Małgorzaty Gersdorf, no to wtedy rzeczywiście zaczęliśmy słyszeć o Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy nie jest od tego, żeby o nim słyszeć. Sąd Najwyższy jest od tego, żeby rzetelnie pracować i sprawować wymiar sprawiedliwości, i tego sobie życzę i tego oczekuję od pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
To ja muszę powiedzieć, że także Prawo i Sprawiedliwość swoje 3 grosze tego szumu dołożyło. Pamiętamy 3 ustawy, także ustawę o Sądzie Najwyższym, cały pakiet ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, w tym 2 ustawy zawetowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, w tym ustawa o Sądzie Najwyższym.
Wielkie rzeczy rodzą się w bólach, panie redaktorze, szanowni państwo. Wielkie reformy oczekiwane od 30 lat musiały rodzić się w bólach. Te bóle były rzeczywiście bardzo słyszalne. Na zewnątrz każda próba reformowania wymiaru sprawiedliwości i Sądu Najwyższego, jego procedur, jego struktury zawsze była otoczona wielkim zgiełkiem, protestami, jakimiś wiecami, skarżeniem za granicą, a w zasadzie nie skarżeniem, tylko kablowaniem, bo to tylko kablowaniem można nazwać. Rzeczy straszne, które kompletnie niepodobne do Sądu Najwyższego, a przecież jest w Polsce suweren, jest naród, który wybiera większość, a ta większość zgodnie z konstytucją stanowi ustawy i w tych ustawach decyduje o strukturze Sądu Najwyższego i o jego ustroju i tak to właśnie było. No ale jeszcze raz powtarzam, rzeczy wielkie rodzą się w bólach, te bóle są za nami, od dziś mamy nową erę w Sądzie Najwyższym. Jeszcze raz chcę powiedzieć, erę, w której Sąd Najwyższy będzie się pochylał nad swoimi zadaniami, wykonywał swoje kompetencje, a nie będzie o nim słychać w co drugich informacjach, faktach czy wiadomościach, bo nie od tego jest Sąd Najwyższy.
Skoro wielkie rzeczy powstają w bólach, to jakie są bóle sztabu wyborczego Andrzeja Dudy? Bo to też wielka rzecz wygrać reelekcję.
No właśnie, i ta wielka rzecz już przed nami. Jestem o tym przekonany. Notowania pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Ja o bóle pytałem, a nie o przyszłość.
Ale bólem jest oczywiście przejście przez ten okres, w którym jesteśmy torpedowani ze strony opozycji, przede wszystkim jeśli chodzi o podstawy prawne przeprowadzania wyborów. Z tego właśnie powodu nie mieliśmy wyborów w konstytucyjnym terminie. Wykorzystano ten stan epidemii, to napięcie wśród Polaków, uniemożliwiono Polakom przeprowadzenie, czy doprowadzenie, czy dokonanie tego wyboru prezydenta, ale kadencja pana prezydenta trwa do 6 sierpnia. Jestem przekonany, że 7 sierpnia będziemy mieli prezydenta wybranego na nową, 5-letnią kadencję, już zaprzysiężonego, już po stwierdzeniu ważności przez Sąd Najwyższy. Jestem o tym absolutnie przekonany. I dzisiaj te bóle, które widzimy w Senacie, no to są bóle, które towarzyszą wielkiej rzeczy, reelekcji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Głęboko w to wierzę i gorąco w to wierzę, bo tylko prezydent Andrzej Duda jest w stanie dać nam spokój i stabilność tego państwa. Reszta kandydatów z opozycji będą toczyli wojnę na górze i destabilizowali państwo. Tego Polacy nie potrzebują.
To może na koniec jakieś informacje z wewnątrz sztabu, bo chciałem się dopytać, nie bez kozery pana profesora, nie przedstawiam jako członka sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, bo jak rozumiem, tego sztabu formalnie być nie może.
No, sztab był oczywiście na potrzeby tych wyborów, które były zarządzone jeszcze 5 lutego z datą na 10 maja. No teraz czekamy na zarządzenie na postanowienie pani marszałek Elżbiety Witek. Ona będzie niezwłocznie pewnie po tym, jak zostanie opublikowana uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, ta z 10 maja i od momentu, kiedy to postanowienie wejdzie w życie, będziemy mieli nową kampanię wyborczą i sztab pracujący na pełnych obrotach.
Sztab
do którego
ten sam,
mam nadzieję,
sztab
będę
inny.
Również. Do którego mam nadzieję będę również należał, bo przecież nie mnie decydować, kto do tego sztabu będzie wchodził.
Ale wydaje się panu profesorowi, czy ma pan takie przeświadczenie, że to będzie ten sam sztab, podobna konstrukcja, podobny kierunek, czy to jednak będzie nowa kampania z nowym sztabem i z nową strategią wyborczą?
Proszę zwrócić uwagę, że osiągnięcia tego sztabu wyborczego są takie, że jeszcze w dacie wyborów 10 maja, do których nie doszło z uwagi na obstrukcję ze strony opozycji w Senacie i w niektórych samorządach, pan prezydent Andrzej Duda miał notowania na poziomie około 60%. To są również działania sztabu wyborczego, więc nie, z mojej perspektywy, jeśli ja miałbym tutaj komukolwiek coś podpowiadać, to na pewno nie zmieniałbym kierownictwa tego sztabu. Świetnie kierował nim i będzie kierować pan Joachim Brudziński, pan europoseł, pani premier Beata Szydło i całe grono współpracowników.
To już na koniec, co się stało, że te sondaże, o których pan profesor mówił jeszcze kilkanaście dni temu, w tym sensie 60%, teraz 40 parę.
Proszę zwrócić uwagę, że te sondaże były w momencie takiego szczytu epidemii i walki z epidemią koronawirusa. Mamy teraz okres, można powiedzieć, przejściowy między tym, co miało się odbyć 10 maja, a zarządzaniem wyborów. Mamy zmianę kandydata na opozycji. To są wahnięcia, które są zupełnie naturalne, a notowania pana prezydenta Andrzeja Dudy, te średnioroczne, są, można powiedzieć, wyższe aniżeli jeszcze pół roku temu. Dziś mówimy o 45, 47, niektóre sondaże ponad 50% dają. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji wyjściowej do ostatecznej pracy czterotygodniowej przed wyborami, mam nadzieję, czerwcowymi na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do zwycięstwa już w pierwszej turze, głęboko w to wierzę.
Rafał Trzaskowski jest groźny?
Rafał Trzaskowski jest przede wszystkim groźny dla konkurentów z opozycji, bo kiedy nie było Rafała Trzaskowskiego, tylko była pani marszałek Kidawa-Błońska i ta fatalna kampania wyborcza prowadzona przez Platformę Obywatelską pod wodzą pana posła Arłukowicza i pana posła Szłapki, no to doprowadziło to do tego, że pani Kidawa-Błońska w pewnym momencie ścigała się już z kandydatem o nazwisku inny w sondażach, ale to też pociągało w dół pod lód samą Platformę Obywatelską. Dzisiaj Rafał Trzaskowski wykonuje pracę, która została przed nim postawiona przez Platformę, czyli odzyskuje poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Obywatelski, bo to jest jego cel, nie wygranie w wyborach prezydenckich, tylko odzyskuje poparcie dla Platformy, więc to jest groźne dla PSL-u, dla Lewicy, która już czekała na te łupy po Platformie Obywatelskiej, groźne dla ich kandydatów, dla Kosiniaka-Kamysza, dla Hołowni, bo oni dzisiaj są w gorszej sytuacji niż byli jeszcze przed tym, kiedy startował pan Rafał Trzaskowski. Anotowania pana prezydenta Andrzeja Dudy, jeszcze raz powtarzam, gdyby spojrzeć na to z perspektywy kilku miesięcy, są lepsze niż były jeszcze te pół roku temu, a zatem nam to nie zagraża.
11 minut w 11 urodziny. Gościem Radia Wnet był profesor Przemysław Czarnek, poseł na Sejm.
100 lat wszystkim i słuchaczom, i pracownikom Radia Wnet.
A my przy okazji pozdrawiamy pana profesora Mieczysława Rybę. Także życzymy
pozdrowienia dla pana profesora Mieczysława Ryby tutaj przekazuję. Bardzo dziękujemy. Z Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie imienia Czesława Strzyczewskiego nadajemy. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć na antenie takiego znakomitego radia.
A ja nadawałem z Podkowy Leśnej, a Krzysztof Skowroński siedzi u siebie z kolei w domu na Saskiej Kępie i teraz mu oddaję głos.
I ma pytanie, Łukasz, do ciebie. Jeżeli się nie rozłączyłeś jeszcze, jesteś przy mikrofonie?
Tak jest, jestem.
No, co miałeś na myśli, mówiąc o czasoprzestrzeni? Czasoprzestrzeń mnie interesuje. Co miałeś na myśli, mówiąc o czasoprzestrzeni, że inaczej czas płynie na Saskiej Kępie? Nad Saską Kępą gromadzą się czarne chmury, a w Podkowie?
Świeci słońce. Czasami, jeżeli obiekt się porusza bardzo szybko, to inaczej jego czas płynie, inaczej czas płynie tam, gdzie jest spokojniej. Warszawa porusza się szybciej, stąd inny pomiar czasu tam się odbywa. Podkowa Leśna żyje wolniej, to i u nas zegarki co nieco powolniej się poruszają.